Jacek Dukaj, Ksawras Wyżryn i inne fikcje narodowe. Wydawnictwo literackie. Czyta Adam Ferenc. Ksawras Wyżryn. Zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Prusy Wschodnie, Bukowina. Z północy nadleciał klucz szturmowych śmigłowców. Wiczko uniósł rękę i Amerykanin zamarł w pół kroku. Gapili się w szare niebo przez bezlistne jeszcze gałęzie drzew, w tej części lasu rosnących bardzo gęsto. Wąskie ciemne maszyny z emblematami Reichswehry na bokach, czarnymi krzyżami, przemknęły ponad nimi w dźwiękowej chmurze rozedrganego grzmotu. Jeden, dwa, trzy, pięć, siedem. Jak apokaliptyczna szarańcza. Smith żałował, że nie ma na głowie kołpaka. Byłoby świetne ujęcie. Gdy zniknęły, spojrzał na zegarek. 6:16. Często tak? Spytał Ślązaka. Przemytnik wzruszył ramionami. Ruskie ich ostrzeliwują, ale bez przekonania. Od śmierci Stalina nie było na Pomorzu poważnego incydentu. Przecież pan wie. Prewencja. Przekraczają granice o 30 kilometrów i więcej. Moskwa nawet nie ma pretensji. Strzelają do tych, co trzeba. Rozmawiali po rosyjsku, bo Smith w niemieckim był słaby, a Wiczko bał się przeciwpiechotnych min językowych. Szli lasem już 5 godzin. Granice i pas zmilitaryzowane opuścili jeszcze przed północą, lecz z uwagi na układ dróg i ukształtowanie terenu nie mogli kierować się bezpośrednio na południe i w efekcie, za radą Ślązaka, maszerowali jakimś przedziwnym, równoleżnikowym halsem. Bo tutaj drogi biegły niemal wyłącznie ze wschodu na zachód. Prusy nie istniały dla rosyjskich planistów. Smith miał w komputerze mapę, ale już kilkakrotnie zdążył się przekonać, iż odpowiada ona rzeczywistości w stopniu dalece niezadowalającym, mimo że zgodnie z informacją producenta programu aktualizowana była podług danych z satelitów geodezyjnych zaledwie 7 miesięcy temu. Czyżby wojna powodowała przemieszczanie się autostrad? Wiczko śmiał się szyderczo w odpowiedzi na narzekania Amerykanina. Nic nie jest niezmienne. Znajdowaliby się już znacznie dalej, gdyby nie nocna eskapada przemytnika po nowe, to znaczy stare, ubranie dla Smitha. Zmusiła Jena do zdjęcia i zniszczenia paramilitarnego stroju, jaki wyszykowała dlań specjalnie na tę okazję główna pruska ekspozytura sieci w Allenstein. Miast niego reporter wdział grube, brudne i cuchnące łachy, które Wiczko wycyganił od znajomego. Nawet niespecjalnie pasowały na Smitha. Dobrze, że butów nie kazał mi wyrzucić, myślała Ayn. Bo tempo marszu okazało się wprost mordercze. Plecak ciążył Amerykaninowi kanciastym głazem. Szli i szli. Już nawet nie miał siły się bać. Było mu wszystko jedno. Gapił się bezmyślnie na plecy idącego przed nim mężczyzny i podsycał w sobie irracjonalną nienawiść do Ślązaka. On mógłby być moim ojcem, dyszał bezsilnie. 40-50 lat, chudy, kościsty, czarnooki, czarnowłosy, zarośnięty. Zawsze z papierosem w ustach. Ustach o nierównej i szczerbatej linii żółtych zębów. Wór na plecach, czapka na głowie, szyderstwo na twarzy. Może to zdrajca? Może wtyka? Może po prostu chciwy morderca, który zarżnie mnie podczas snu? Cholera go tam wie. Kwadrans później przesunęło się ponad nimi te same 7 helikopterów. Wracały do bazy. Ostatni, 7, cokolwiek spóźniony względem reszty, ciągnął za sobą brudny warkocz dymu. Leciał nisko, chybotliwie. Widzieli go ze szczytu wzgórza pomiędzy drzewami. Podniósł się jeszcze raz i drugi, zajęczał rozpaczliwie wirnikami i spadł w las. Huknęło. Gorący pióropusz gazów i popiołu wyrósł w bladoszare niebo. Z północy zawróciły 2 maszyny. Pokołowały nad wrakiem, lecz w końcu odleciały. Widocznie nie pozostało nic do ratowania. Wiczko i Smith schodzili ze wzgórza. Wiatr zamarł i czarny słup śmierci stał pionowo, prosto na ich drodze. Ajen nic niewidzącym wzrokiem spojrzał na zegarek, jakby ów odruch zwyczajności był w stanie przywrócić mu dawno utracony spokój umysłu. 6:42. 30 marca 1996 roku. Mord o zimnym poranku. Niech szlak trafi Polskę. Wieczorem przy ognisku Wiczko snuł swe przemytnicze opowieści. W 82, w trzecim miesiącu po jego śmierci, tak na początku lutego, zapadł tu gdzieś w okolicy transport wojskowych butów. Ciężarówka cała. Kamasze zaraz się pojawiły na rynku. Wóz ponoć do jeziora poszedł. Szum taki sobie, nic specjalnego. Potem to samo z mięsem. A potem, uważasz jaki przeskok? Zwinęli ze szelonu atomówkę. Dasz pan wiarę? Pociągiem ją wieźli, na bocznicy stała. Toż dopiero czerwonoarmiejców szlak trafił. Paru ludzi pod mur, więcej na Sybir. Ale bombki nie. Chodziły tu całe bataliony z psami. Węszyli jak wściekli, psy i ludzie. Wykarczowali nawet kawał lasu. Pojęcia nie mam po jaką cholerę. Ze 3 niedziele tak trwało. Nie mogłeś spojrzeć w niebo, żeby nie zobaczyć helikopterów. Jak muchy nad trupem. Niemcy podobno się rzucali, że niby wzmożona aktywność wojska i tak dalej. Na pewno wiedzieli. Znajomy, co siedzi w leśniczówce pod granicą, no to on sobie łapał tam radio z Prus, bo tak blisko to jednak nie dało rady zagłuszyć. I to radio o wszystkim otwarcie mówiło, więc stąd żeśmy wiedzieli. Już wtedy zaczęli ludzie coś podejrzewać, bo nikt nie znał tych gierojów od butów i mięsa, a na trupa była komu pieprzona atomówka. Ani jej użyć, ani spylić, więc poszła gadka, że to nie tutejsi i w ogóle nie nasi i że pewnie polityczna sprawa. No bo jak kamień w wodę. A taka bomba to jednak kawał skurwysyństwa. Podobno dźwigiem ją wyciągali z jakiejś rakiety. Dźwigiem, Mr. Smith. Dźwigiem. No więc ja myślę, że teraz z tą Moskwą to wszystko prawda. Oni już wtedy wiedzieli. Już sobie zaplanowali. Jak tylko on zdechł. Śmierć Stalina to wyznacznik nowej ery, jak narodziny Chrystusa. Wystarczy zaimek on, jego. Wiadomo, o kogo chodzi. Już wcześniej to spostrzegł. Tu wszyscy mówią jakoś tak krzywo, w bok, po okręgu i paraboli. Przestrzeń ich słów wypaczona jest przez wielkie, niewidoczne masy czarnych dziur obyczaju, do których niebezpiecznie się zbliżać, bo mogą wciągnąć, zassać. Wiczko na przykład. O czym on opowiadał? O kradzieży bomby? Nie. On mówił o Ksawrasie Wyżrynie. W końcu wszystko sprowadza się do niego. Ksawras Wyżryn. Ksawras Wyżryn. Spotkałeś go kiedyś? Ślązak strzelił spojrzeniem ponad ogniem. Wsadził w płomienie patyk. Bo co? Nic. Ciekawy jestem. Da Bóg, sami go spotkacie, to się dowiecie. Wcześniej czy później. Smith nic już nie rzekł. Przewrócił się na drugi bok plecami do przemytnika i zasunął śpiwór. Przed sobą miał swój roztańczony cień odpłomienny i las, i noc, i niebo bez gwiazd, i księżyca, bo ciężko zachmurzone. Aby zasnąć, musiał się uspokoić, ale myśli wymykały mu się spod kontroli. Znajduje się w strefie wojny, dumał. Tu śmierć. Podążam ku śmierci. Ksawras Wyżryn. Ksawras Wyżryn, przekleństwo na niego. Przekleństwo na nich. Wreszcie zasnął, nieuspokojony. Zmogło go zmęczenie. Rano, zanim wyruszyli w dalszą drogę, wysłał krótki meldunek, parę słów ręcznie wklepanych. Przez granicę bez problemów. Idziemy ku Wiśle. Możliwe opóźnienie. Dlaczego nie pomyśleliście o ubraniu? Szło to wąskim stożkiem do satelity, z niego do kolejnego i potem bezpośrednio do centrum WCN w Nowym Jorku. Więc raczej nie istniało zagrożenie podsłuchem. Zresztą, gdyby nawet, niczego to nie zmieniało. Smith po prostu nie miał żadnej innej możliwości komunikacji z siecią. Około południa Wiczko zdecydował, że wyjdą na drogę. Byli już dosyć daleko od granicy. Ajen nic nie powiedział, ale strach ścisnął mu żołądek. Teraz dopiero się zacznie, pomyślał. Przypomniał sobie Frasera, McHatcha, Wardę. Przypomniał sobie ich filmy, ale nic nie powiedział. Jest strach słowotoku i jest strach milczenia. A ten drugi nieporównanie głębszy, bo już bezmyślny, zwierzęcy, całkowicie ulegający beznadziei chwili. Wyszli z lasu na pobocze. I z pobocza na szosę, wąską, starą asfaltówkę, z mocno wyblakłą, białą linią. Szosa skręcała dość często i widzieli jedynie jej stumetrowy odcinek. Z obu stron ucięty szarymi ścianami lasu. Było to miejsce tak anonimowe, żadnego drogowskazu, nawet drobnych śmieci w rowie niczego, że aż jakoś symboliczne. Smith zachłannie rozglądał się dookoła. Nie takie przestrzenie wybierano do kolorowych panoram nieuchwytnego Ksawrasa. Wiczko wskazał kierunek i ruszyli. Już nie jeden za drugim, ale obok siebie, po cywilnemu. Ślązak z prawej, Amerykanin z lewej. Niebo było blado popielate i smętnie zaciągało się potarganymi w strzępy chmurami, z których rzadka skapie coś więcej niż chorobliwie anemiczny kapuśniak. Z owej straszliwej nudy obrazu strach wykrzesał Smithowi okrutną zapowiedź rychłego nieszczęścia. Zgodnie z rytmem scenariuszowego przekładańca filmowych sekwencji, napięcia i rozprężenia, bo całość Smithowych doświadczeń i pamięci zdarzeń i zachowań tego świata w odróżnieniu od świata Nowego Jorku pochodziła z kina i z telewizji, a umysł tego przecież nie segreguje. Skoro cisza, to przed burzą. Skoro spokój, to przed bitwą. Wiczko próbował podjąć rozmowę, ale Smith milczał. Przejechał samochód i nawet nie zwolnił. Przemytnik nie zwrócił uwagi. Potem przejechał facet na rowerze. Facet na rowerze był bardzo stary, bardzo pomarszczony. Na nosie tkwiły mu okulary w pękniętych rogowych oprawkach, ze szkłami, sądząc po grubości, pancernymi. A dłonie miał, dłonie i palce, to on miał takie, jakich Smith w życiu nie widział. Patykowate, a gruzłowate. Plamiście przebarwione, ptasio szponiaste, a zarazem dziecinnie słabe. Palce o różnej długości. Palce bez paznokci. Palce bez stawów. Palce o kości przezierającej przez mięso. Zatrzymał się i poprosił Wiczkiego o papierosa i ogień, bo zauważył, że tamten pali. Przemytnik poczęstował okularnika. Zakurzyli z rozkoszą. Przez dym wymieniali po rosyjsku krótkie, mrukliwe uwagi bez znaczenia. Zadowoleni z chwili. Ajen patrzył na to z boku. Z własnej woli odsunięty poza ich spojrzenia. Patrzył, słuchał. W końcu facet wsiadł na rower i odjechał. Podjęli marsz. Smith idąc zbierał się w sobie i zbierał, aż w końcu zapytał Wiczkiego, chociaż mimo wszystko nie o to, o co chciał. Co mu się stało w te palce? Wiczko zrobił zdziwioną minę. Skąd mam wiedzieć? Prychnął, nie wyjmując papierosa z ust. Godzinę później po kolejnych dwóch samochodach, również należących do serii zaprojektowanych osobiście przez Stalina, ponurych, kanciastych monumentów szos, co żrą paliwo niczym czołgi, minęły ich. Zabytkowy traktor ciągnięty przez starego konia oraz furmanka. Wiczko w marszu zgadał się z woźnicą i ten zgodził się podwieźć wędrowców. Wskoczyli od tyłu. Smith z ulgą wyprostował bolące nogi. Woźnica, młody chłopak o krzywo zamocowanej żuchwie, obejrzał się na głośne westchnienie Aena. Z daleka? Spytał. No, odmruknął Smith. Może byście spuścili kawałek tego, co tam targacie? Wskazał batem na plecaki. Lepiej patrz przed siebie, synu. Włączył się Wiczko. Bo ci kobyła zlezie z drogi i w minę wdepnie. Nie tam. Ona nauczona. Przynajmniej tyle, że nie gada. W Wilje na krok nie puszczamy ich z zagrody. Zaśmiał się krzywo szczęki. Smith nie zrozumiał dowcipu. Spojrzał na Ślązaka, który zapalał już kolejnego papierosa. No i czemu tak kopcicie bez ustanku? Warknął Ayen, irracjonalnie rozeźlony. Wiczko wzruszył ramionami. Bo mam raka, odparł. Furman zachichotał. Po chwili przyłączył się do niego sam przemytnik. Smith odwrócił wzrok. Pan skąd? Spytał go po jakimś czasie chłopak z kozła. Sprus? Smith nie mógł tego zrozumieć. Jego rosyjski nie różnił się niczym od rosyjskiego tamtych. Ubiór, jeśli to możliwe, był jeszcze bardziej zeszmacony od wiczkowego. Nie istniały też żadne identyfikujące znaki szczególne. A jednak ów wieśniak już po kilku minutach bezbłędnie rozpoznał w nim cudzoziemca. Smith nie mógł tego pojąć. Spojrzał bezradnie na Ślązaka. Ta, sprus, z Ameryki, z Księżyca. Zamamrotał ów w odpowiedzi na tę desperacką prośbę o ratunek. Wytłumaczył mi, że to z uwagi na brak benzyny. Nie istnieje coś takiego jak wolny obrót paliwem, są tylko przydziały i czarny rynek. Oddziały Armii Czerwonej operujące w europejskiej strefie wojennej pochłaniają 90% dostaw ropy. Azjatyckie rurociągi są dziurawe jak rzeszoto. Na dodatek ludzie Wyżryna wysadzają je z morderczą regularnością, coraz to inną nitkę. Do Republiki Nadwiślańskiej dociera już doprawdy niewiele. Póki co, rzekł mi, Kaukas i Stambuł siedzą cicho, ale niech się tylko odmrozi dżihad, to po tej stronie Odry nie uświadczysz ni kropli benzyny. Ja się tego uczyłem jeszcze w Nowym Jorku, z tych nudnych naukowych opracowań. Ekonomia wojny to nie jest pasjonujące zagadnienie. W każdym razie nie było dla mnie. Ale teraz, ale tutaj, objawiają mi się owe mechanizmy w działaniu. Już rozumiem, wojna to zwierzę. To jest żywy organizm, pasożyt na ciele narodów. On rośnie z polityki, ekonomii, religii, strachu, z wszystkiego. Wszystko pożera, a wydala śmierć i zniszczenie. Jego biologia stanowi o życiu tych ludzi, teraz również moim. Owo zwierzę, ono ma swoją młodość, ma wiek dojrzały, ma starość, ma swe wdechy i wydechy, ma zimę, ma lato, ale nie są to zimy i lata ziemi. Ci ludzie już instynktownie pojmują owe cykle. Potrafią je przewidzieć i przystosować się do zmieniających się warunków jak do suszy, deszczu czy mrozu. Zwierzę jest ich Bogiem. Z obawą i nadzieją spoglądają w jego chmurne oblicze. Z drobnych oznak odczytują nastrój bóstwa. Gdzie padnie palący wzrok? Czego dotknie karząca dłoń? Kulą się w swych domach, gdy ponad grzmią bombowce. Jego uliczni kapłani w brudnych mundurach, z kanciastymi włodami w chłopskich rękach, posiadają nad nimi władzę śmierci. Jeden ruch położonego na cynglu palca. Zwierzę jest zwierzęciem i nie zna słowa litość, nie zna żadnych słów. Żyje, to wystarcza. Na wiosnę ruszy wschód, rzecze Wiczko, który zdążył już doskonale poznać nawyki bóstwa. Na wiosnę ruszy wschód i ruskie będą musiały się przerzucić za Kaukas i Amur. Odpuszczą sobie Europę. Wtedy podniesie się Wyżryn. To wszystko jest wzajemnie sprzężone, powiązane. Nici biegną przez całą kulę ziemską. Zwierzę swymi fraktalowymi mackami dosięga ostatniego jej zakątka. Nie byłoby Ksawrasa, gdyby nie syn Mahometa. Ale i syna Mahometa by nie było, gdyby nie Chiny. Lecz z drugiej strony, gdyby nie Chiny, nie byłoby również traktatu berlińskiego. A traktat berliński, ta międzypaństwowa licencja na zabijanie, wystawiona dla Moskwy przez Ligę Narodów i sygnowana przez USA, Rzeszę Niemiecką, Zjednoczone Królestwo i XII Republikę, to jest najohydniejszy dokument w dziejach ludzkości. Rzecze pierwsza jej połowa. To jest błogosławieństwo pokoju, ratujące nas od nieuchronnego w innym wypadku wybuchu II wojny światowej. Rzecze połowa druga. Ja zmieniałem zdanie w zależności od towarzystwa i kontekstu rozmowy. Tak naprawdę niewiele mnie to obchodziło. Obawiam się, że i teraz jest ono dyktowane wyłącznie przez strach. Lecz po prawdzie, co motywowało samych twórców traktatu, jeśli nie polityczny lęk właśnie? Zwierzę żywi się wszystkim. Oni, którzy żyją w cieniu jego cielska. Zaczyna to do mnie docierać. Wszak to już 8. rok wojny. Rośnie tu całe pokolenie, dla którego pokój jest stanem nienaturalnym. A nawet ci, którzy dobrze go pamiętają, oni też inni. Nic dziwnego, że mnie ów wieśniak rozpoznał. Nie jestem z jego świata. Nawet nie zdaję sobie sprawy, czym się wyróżniam. Co najwyżej mogę zauważyć ich w moich oczach dziwactwa. A przecież to nie tylko wojna. To także nieśmiertelny Stalin. Bogowie tej ziemi nie są moimi bogami. Wiczko, który stoi jedną nogą tu, a drugą po tamtej stronie granicy, on też zdaje sobie z tego sprawę. Posiada skalę porównawczą. Kiedy go pytam, kręci głową. Nie jest Polakiem, nie jest Niemcem, jest Ślązakiem. Paszport, co prawda, którego przecież nie ma przy sobie, oznajmia go obywatelem Rzeszy, ponieważ taka jest terytorialna przynależność Śląska. Genealogia zaś Polakiem, ponieważ wyłącznie taka krew płynie w jego żyłach. Ale on przeczy. Ślązak. Brzmi to nieomal jak wyznanie wiary. Podobnie ów jego z bezczelnym uśmiechem obwieszczony zawód – przemytnik. Jeszcze w Prusach, ledwo nas sobie przedstawiono, on pośpiesznie dodał – tylko tymi zakazanymi. Tu obowiązuje inna gradacja wartości. Jedyny wolny handel to przemyt właśnie. A ponad połowa przemytu do EWZ to broń. Czy Wiczko handluje również tym konkretnym zakazanym towarem? Czy to dlatego Fraser polecił go do przerzutu oraz jako osobę mającą bardzo dobre kontakty z rebeliantami, ponieważ to Wiczko ich uzbraja? Trudno powiedzieć. Przecież go nie spytam. A może właśnie powinienem? Może to normalne? Może by się nie obraził? Przypomina mi się ten facet na rowerze, jego palce. To na pewno ofiara którejś z trzech atomówek wojny bolszewickiej. Wiczko tylko wzruszył ramionami. Te wszystkie zdjęcia, te zdjęcia, co wygrywały wszelkie możliwe konkursy fotograficzne. Jakie potwory tu jeszcze zobaczę? Ci wszyscy dziennikarze, reporterzy mordowani strzałem w tył głowy, jako szpiedzy. Kołpak ciąży mi w plecaku kamieniem nagrobnym. Strach niczym wielka, szara, betonowa równina. Wleczemy się przez ten kraj tak powoli, jakby specjalnie prosząc się, by nas złapano. Wiczko mówi jutro. Jutro dotrzemy do Grudziądza, ale ominiemy miasto. Przy miastach blokady, kontrole. Gdybyśmy tylko mogli skombinować skądś samochód. Ale nie ma szans. Tu osoby prywatne nie dysponują wozami. Nawet taksówki są z wojskowego przydziału. Po złożeniu podania i łapówki. Wszystko jest powiązane ze wszystkim. Zginę przez brak benzyny.